Witam bardzo serdecznie. Pierwszy wieczór, pierwsze, że tak powiem, spotkanie z Księgą Nehemiasza. Nie wiem, czy dzisiaj w pełni nam się uda dotrzeć w ogóle do tej księgi, bo zawsze jak jest początek, jak jest jakiś taki wstęp, no to on jest dosyć może i nudny i taki suchy, ale bez niego potem następne rozważania jak gdyby nie miałyby tego pełnego koloru, nie mogłyby być w pełni rozwinięte. Księga Nehemiasza to oczywiście księga ze Starego Testamentu. To księga, która w tym Starym Testamencie należy do ksiąg historycznych. Jest księgą, która powstała czy opisuje to, co działo się po uwolnieniu, po wyjściu z niewoli babilońskiej i powrocie części narodu izraelskiego do Jerozolimy. Oczywiście większość interpretacji i różnego rodzaju rozważań, tematów bazujących na księdze Nehemiasza dotyczy różnych obszarów, różnych sfer. Wielu kaznodziei, interpretatorów sięga i obrazuje to jako zbór, jako kościół, jako społeczność. A ja chciałbym jak gdyby nieco zmienić ten trend i zwrócić naszą uwagę, patrząc na teksty Księgi Nehemiasza, bardzo indywidualnie, bardzo osobiście. Bo cały ten opis Księgi Nehemiasza, jak zapewne niektórzy z was wiedzą, zaglądali być może do tej księgi przed tymi wykładami, skoro były zapowiadane, dotyczy przybycia Nehemiasza do Jerozolimy, no i później odbudowywanie murów, wszystko co związane z tym, różne perypetie, przez które przechodzili. Drodzy, ale jako duszpasterz często mam taką sytuację, że przychodzi ktoś do mnie i rozmawia na temat swojego życia po nowozrodzeniu i wtedy trudno jest udzielić jakiejś mądrej czy właściwej wskazówki, co powinien zrobić, aby swoich pewnych dolegliwości duchowych mógł się pozbyć. I powiem wam szczerze, że bardzo dużo pomogło mi w tych rozmowach duszpasterskich, a potem uświadomiłem sobie sam, że to i również dla mnie jest bardzo pomocne, kiedy spojrzymy na tą księgę nieco inaczej, a mianowicie, że to jest mowa o naszej duszy. To jest mowa o mojej duszy. To jest mowa o twojej duszy. To jest mowa o ludziach, którzy narodzili się na nowo, ale o ich duszy. I oczywiście Stary Testament dziś nie, trudno jest nam interpretować dosłownie, ale dlatego też mogę sobie pozwolić na taką przenośnię interpretacyjną czy symboliczną, jeśli chodzi o interpretację tej księgi, tekstów zawartych w tej księdze. Powiem w skrócie na samym początku, co mam na myśli, a więc Jerozolima, jej mury i bramy, świątynia. Świątynia to obraz jak gdyby naszego ducha, który odrodził się i ma społeczność z Bogiem, nawiązana jest społeczność z Bogiem. Te nasze mury dookoła to właśnie miejsce, które ochrania całe wnętrze tego miasta. Jeśli będziecie czytać, a zachęcam, żeby przed następnym czwartkiem przeczytać przynajmniej 2-3 rozdziały, to chciałbym powiedzieć, że dla mnie Nehemiasz jest obrazem Ducha Świętego. I to z wielu powodów. Zobaczycie, jak będziemy rozwijać, powiem krótko w tej chwili tylko, że po pierwsze został wysłany przez króla, po drugie został wyposażony we wszystko, co było potrzebne w Jerozolimie i po trzecie przyszedł, aby dokonać restauracji, odnowy. Poprzez oddziaływanie właśnie Nehemiasza widzę działanie Ducha Świętego, którego Bóg posyła, aby pomagać nam, ludziom wierzącym. My bardzo często koncentrujemy swoją uwagę, mówiąc o Duchu Świętym, że chodzi o języki, że chodzi o dary Ducha Świętego, że chodzi o właśnie prorokowanie, uzdrawianie, czynienia cudów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tam się gdzieś mieści. Ale kiedy nasze życie niecodzienne jako chrześcijan nie jest w pełni nas satysfakcjonujące, co prowadzi niektórych, o czym za chwilę będę mówił, do pewnej dwoistości, to wtedy te dary i to oddziaływanie, jak gdyby nasze ewangelizacyjne, znacznie mocno jest osłabione. I dlatego z takim właśnie mniej więcej naświetleniem i nastawieniem chciałbym przystąpić do interpretacji, do przyjrzenia się tej księdze. Zacznijmy więc od takiej, powiedzmy, rozmowy duszpasterskiej, którą sobie sam zainicjowałem i zapisałem. Narodziłem się na nowo. Jestem dzieckiem Bożym. Wiem, że moje imię jest zapisane w Księdze Życia. Dalej, otrzymałem przez wiarę przebaczenie moich grzechów. Wiem, że to jest faktem, bo Jezus Chrystus umarł za mnie na krzyżu i Jego krew przelewana była dla mojego oczyszczenia. To, gdy wyznawałem wierzę, że zostały mi przebaczone moje grzechy. Jestem wdzięczny. Wierzę, że moje imię jest zapisane w Księdze Życia, o czym wspomniałem przed chwilą. Mam pewność zbawienia. Przeżyłem chrzest w Duchu Świętym. A pomimo to wciąż pojawiają się pewne problemy. Problemy z dawnymi grzesznymi przyzwyczajeniami. Czasem tracę poczucie pewności zbawienia. Nie zdarzyło wam się, bo mi się zdarzyło nie jeden raz usłyszeć: pastorze, to jak to jest? Narodziłem się na nowo, cieszyłem się, wszystko było takie piękne, kolorowe. A dzisiaj po miesiącach czy latach wszystko przestaje jak gdyby być takie ekscytujące. Wszystko jak gdyby siadło. I szczerze przychodzę i nie wiem, co z tym zrobić. Wiecie, wcześniej to mówiłem tak. Czytasz Biblię? No czytam. Modlisz się? No modlę się. No widzę, że chodzisz na nabożeństwa. No tak, i nie tylko na nabożeństwa, jeszcze uczestniczę w grupach domowych, gdzie tylko i tak dalej. A jednak pewien problem gdzieś pozostaje. Dalej, tracę satysfakcję w tym stanie z tego nowego chrześcijańskiego życia. No bo jak być w pełni usatysfakcjonowanym z faktu, kiedy się mówi, że to wszystko w Chrystusie stało się nowym? A ja tej nowości jak gdyby za dużo w swoim życiu na co dzień nie zauważam. Owszem, wszystko było nowe w pierwszych kilku godzinach, dniach po moim nowonarodzeniu. To wszystko było nowe, byłem podekscytowany, chłonąłem wszystko, ale minął czas. Czy to jest droga i obraz prawdziwego chrześcijaństwa? Czy o to właściwie chodziło i chodzi w chrześcijaństwie? Kiedy czytam inne teksty Bożego Słowa, zauważam, że jest inaczej, że mowa jest o zwycięstwie, o przezwyciężaniu pewnych rzeczy, o wzrastaniu, o posuwaniu się do przodu. A tu najczęściej wydaje się, że nastąpiła jakaś stagnacja. Co dalej? Zniechęca mnie ciągle wyznawanie tych samych grzechów. No bo często mówimy: słuchaj, Bóg jest tak miłosierny i wierny, że kiedy my wyznajemy swoje grzechy, On nam je ponownie przebacza. No dobrze, że przebacza. Fajnie, że mamy tą możliwość przyjścia po raz kolejny. Tylko, że wiecie, przychodzić do Boga raz po raz z tą samą sprawą i Panie, no wybacz, no znów się stało. Fajnie, że można przyjąć przez wiarę przebaczenie, ale czy to jest właśnie ta droga, o którą chodzi, jeśli mówimy o chrześcijaństwie? Ja nie wiem, może wy tu w Cieszynie tego nie doznajecie, ale ja w kilku miejscach już te wykłady prowadziłem i zauważyłem później, że ludzie przyznają się po części, że dużo z tych może przejaskrawionych czasami sytuacji się pojawia w życiu. A ja chciałbym, abyśmy byli bardzo dociekliwi i tacy ludzie, którzy dochodzą do źródła, dochodzą do pewnych odpowiedzi na pytania tak zwane trudne albo niezadawane, bo właściwie nie wiadomo, jak później na nie odpowiedzieć. Dalej to samo staje się z przyjmowaniem przez wiarę przebaczenia. W pewnym momencie człowiek dochodzi do wniosku, że prawdopodobnie no tak już musi zostać. I oto pierwsze pytanie, pierwszy punkt mojego rozważania dzisiaj. O co chodzi? Dlaczego tak się dzieje? Gdzie tkwi tego przyczyna? Czy jest wyjście, czy można z tym sobie w jakiś sposób inny poradzić? Gdzie tkwi przyczyna tego stanu? Czy tak już musi pozostać, dopóki żyjemy na ziemi? A jeśli nie? A jeśli nie, to w czym tkwi istota tego problemu? Wiecie, możemy szukać uproszczonych czy łatwych, tak ślizgając się po temacie, odpowiedzi. Słyszałem nieraz od nawet ludzi, znaczy głównie ludzi wierzących, kiedy zastanawiamy się, co zrobić z daną siostrą czy bratem w Chrystusie, który ciągle i ciągle kuleje chramie na obie nogi i tu ciągle go wspiera się modlitwą i wsparciem i czym tylko, a tu żadnych rezultatów. I wtedy niektórzy wpadają na genialne rozwiązanie, że chyba się nieszczerze nawrócił. No, ja nie neguję, że mogą być przypadki nawróceń takich nie do końca szczerych, że mogły być po prostu takie no bardziej, choć nie chciałbym nikogo o to posądzać i z moich rozmówców ani jednego bym o to nie posądził i nie zapytał, czy aby żeś się szczerze nawrócił, bo być może nieszczere nawrócenie jest twoim problemem. Dalej, inni upatrują, że brak im silnej woli. Gdybym miał silną wolę, to bym powiedział, dobra, koniec z tym, więcej się to nie powtórzy. Ale ilu z nas jest ludzi, którzy mają silną wolę, którzy sobie pozwolą powiedzieć coś jednego dnia i od tego momentu czegoś nie zrobić? Jeśli to jeszcze pasuje, to tak można. Ja sobie w 2006 roku powiedziałem, że nie będę jadł cukru. I to był jeden dzień i od tamtego czasu niczego nie słodzę, nie jem ciast, cukru i tak dalej. I już się tak od tego odzwyczaiłem, że mi jest z tym dobrze. No dobrze, ale czy to jest dowód na to, że mam silną wolę? O ilu innych rzeczach wam nie powiem i nie przyznam się, że też bym tak chciał jak z tym cukrem. Ale nie wychodzi. Po prostu brakuje tej silnej woli. Czy więc na tej silnej woli moc naszego chrześcijaństwa, jego skuteczność się opiera? Absolutnie nie. To nie na silnej woli budujemy, czy budowane jest to, co nazywamy tym prawdziwym, żywym, skutecznym chrześcijaństwem. Niektórzy próbują przyzwyczaić się do tego. Tak już musi być. Żyjemy w ciele, wiesz, bracie, siostro, no takie jest życie. No. Jesteśmy tylko ludźmi. No i nie da rady inaczej. W związku z tym Musimy się z tym pogodzić, trzeba się pogodzić, ale, ale z drugiej strony mi osobiście trudno było się i jest z takim faktem pogodzić. No bo jest chrześcijaństwo, o którym się mówi, o którym czytamy, na które zwracamy uwagę, a tu się dzieje jakieś takie rozdwojenie. Doskonałość dopiero będziemy mieć tam, po drugiej stronie. No na pewno, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Ale ten mocny status chrześcijanina, jego taka bezkompromisowa postawa, jego życie, które staje się świadectwem dla otoczenia, które mówi, wow, ten człowiek doznał całkowitej przemiany, on żyje zupełnie inaczej. Coś się stało. Czy nie zauważyliście, że znajomi takich ludzi zaczynają reagować na Ewangelię? My mamy jednego takiego brata, który teraz prowadzi spotkania w naszym klubie Nowej Nadziei. Człowiek, który był znany na swojej ulicy, a nie tylko ulicy, części dzielnicy dookoła, jako człowiek, który nigdy nie był trzeźwy, który zawsze, znaczy rzadko kiedy na dwóch nogach chodził, raczej częściej na czworaka i żeby trafić gdzieś tam do swoich drzwi. Był przez wszystkich pogardzony i lekceważony. Narodził się na nowo. Został uwolniony od tego strasznego nałogu, jakim jest alkoholizm. Mija parę lat i ci sami sąsiedzi teraz, którzy patrzyli na jego życie wcześniejsze, teraz widząc go z Biblią przez lat kilka, wytykają go, że to jest jakiś człowiek, który zmienił wiarę i bardzo agresywnie nawet do niego podchodzili czy wypowiadali się. Ale patrząc na jego życie, jego uśmiech, jego nastawienie, jego szczęście, które z niego tryska, tydzień temu czy dwa rozmawiam z nim, on mówi, pastorze, wie pastor, co się stało? Ludzie z mojej ulicy zaczynają przychodzić do mnie do domu i ja zastanawiam się, żeby robić grupę domową. No bo co się dzieje? Przyszła jedna kobieta, żona jednego z sąsiadów i mówi do niego, Antoni, ja dłużej nie mogę tego zrozumieć, co się dzieje z tobą. Co tak naprawdę jest przyczyną? No, on złożył swoje świadectwo, które było tak skuteczne. Mówi, dobra, to ja w takim razie muszę przyprowadzić tu mojego męża. Dzisiaj już jest kilka, trzy czy cztery żony, które przyprowadzają swoich pijaków, mężów na spotkania do Antoniego, bo on jest dla nich argumentem, świadectwem. Wiecie, w takich momentach Ewangelia zaczyna być skuteczna. Ona jest mocna w tym wyznaniu, w tym głoszeniu. My możemy mówić wielkie rzeczy, co Pan uczynił dla mnie. 30 lat temu mnie uzdrowił. 20 lat temu mnie wyrwał z takich czy innych problemów. Ale jeżeli już tego entuzjazmu w nas dawno nie ma i ludzie tego nie widzą, to najpiękniejsze słowa głoszone przez ewangelistów nie mają swojego przebicia. Odbijają się i są tylko po prostu zaliczeniem kolejnego złożenia świadectwa. No dobrze, wielu próbuje więc zaakceptować swoje takie rozdwojenie. Inni szukają rozwiązania w uświęceniu. Ja muszę zacząć nad sobą pracować. I to uświęcenie bywa różnorodnie. Ja nie chcę podważyć czy negować wartości, ważności naszego uświęcania, co jest jak najbardziej potrzebne i konieczne w życiu chrześcijanina. Ale nie jest antidotum na rozwiązanie tego problemu, z którym człowiek się boryka jako wierzący, jako dziecko Boże. Dla niektórych rozwiązaniem są takie listy nakazów i zakazów, więc tego mi nie wolno, to muszę. A jak to połączyć z faktem, że gdzie Duch Pański, tam wolność? Skoro czegoś mi nie wolno, a coś muszę. Więc to są rzeczy, które stanowią pewnego rodzaju problem. Bez wątpienia taki stan prowadzi do też przykrych konsekwencji w naszym życiu. Dlatego, że pozbawia nas, chrześcijan, tej pełni radości życia, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Dalej, to, co przez to świadectwo chciałem też przekazać, utrudnia nam dzielenie się z innymi treścią Ewangelii. To, co gorsze, co może ukryte wewnątrz nas, to ciągle pojawiające się poczucie winy. Chrystus za mnie umarł, oddał swoje życie, poświęcił tak wiele, a ja ciągle nie stoję tak, jak powinienem. Czy różnego rodzaju inne. A moc ciemności jeszcze spróbuję do tego dołożyć, abyś to poczucie winy pielęgnował i żeby ono skutecznie neutralizowało wszelką przejaw radości i entuzjazmu w naszym życiu. Dalej, taki stan paraliżuje wielbienie Boga. Owszem, śpiewamy pieśni, owszem, czasami otworzymy usta, by powiedzieć dziękuję Ci, Jezu, za coś tam. Ale gdy słyszymy człowieka, który prawdziwie pełen entuzjazmu, to entuzjazm jest tak zaraźliwy, że pociąga innych. Zauważyliście, że czasami ktoś na sali zaczyna się modlić i za chwileczkę cała sala zaczyna się modlić równie głośno, dlatego że on jest podekscytowany, jest pełen entuzjazmu. Z niego coś tryska na zewnątrz i to ogarnia pozostałą część, czy przynajmniej jakąś część ludzi. I to, co może najgorsze z konsekwencji takiego stanu, to uważam, że właśnie swego rodzaju schizofrenia. Ja już nie wiem właściwie, jak to jest. Z jednej strony jest tak, czytam w Biblii jedno, życie jest drugie. Pytam się kogoś siedzącego obok w ławce, jak to tak naprawdę jest u ciebie. Najpierw odpowiedź ci, a fajnie, w porządku, tak, dziękuję Bogu, że... Ale patrzysz na niego i widzisz, że to tak zostało powiedziane, jak zostało. I tyle. Postawmy więc diagnozę. Ja ją chcę bardzo jasno określić. Przekonany jestem, że takie doznania są rezultatem problemów ze stanem naszej duszy. To nie jest problem z naszym duchem. Nasz duch został już ożywiony. Nowonarodzenie to jest moment. Ale nasza dusza? Och, jeszcze jeżeli wychowywani byliśmy i nabieraliśmy wartości chrześcijańskich, no to ta dusza w miarę jeszcze jest jakoś tam ogarnięta i człowiek mniej więcej kontroluje siebie. A co z tymi ludźmi, którzy wywodzą się z ulicy, którzy nigdy nie mieszkali w normalnym domu, którzy nigdy nie słyszeli ojca czy matkę wypowiadającego się jakoś poprawnie, we właściwy sposób, kiedy ciągle żyli w okropnym stanie. Ich życie, ich dusza jest poniewierana. Stany emocjonalne i intelektualne są po prostu zupełnie zdruzgotane. A teraz stawiamy ich przed świętym słowem, przed Bogiem. Mówimy, narodziłeś się na nowo, więc musisz żyć poprawnie, musisz robić to, musisz robić tamto, musisz się tak czy inaczej zachowywać. No i on z początku chce to robić. No ale właśnie. I tu jest kolejny problem. Żeby jeszcze głębiej do tego dojść, chciałbym podkreślić znaczenie duszy człowieka. Chciałbym, abyśmy byli bardzo głęboko przekonani po dzisiejszym spotkaniu, że nasza dusza ma rzeczywiście wielką wartość. Bo jeśli nie będziemy szanować naszej duszy, jeśli nasza dusza jest czymś, no jest tam, nie wiem, nie będę się tym zajmował specjalnie, nie będę poświęcał naszej duszy, swojej duszy uwagi, no to niewiele będziemy chcieć w tym zakresie zrobić. Ale popatrzmy na nas, szczególnie my, chrześcijanie. Poświęcamy wiele uwagi duchowi człowieka. To jest ta część naszej osobowości, która pozostaje martwa do czasu nowozrodzenia. To naszemu duchowi Duch Święty potwierdza nasze zbawienie. To duch doznaje pełnej, doskonałej przemiany. I to w duchu staje się to, co czytamy w drugim liście do Koryntian 5:17, że stare przeminęło, to wszystko stało się nowym. Często cytując ten tekst do naszej duszy, wydaje się, że coś tu jest nie tak. Albo tekst Pisma jest niewłaściwy, albo nasze życie coś tutaj nie przystaje do tego. Wszystko stało się nowym, bo stare przeminęło. Stary, martwy duch został ożywiony w momencie, kiedy przeżywasz narodzenie. I to jest chwila, to jest moment, to jest wtedy, kiedy wyznając swój grzech, w szczerości swego serca przychodzisz do stóp Chrystusa, do stóp krzyża i twój grzech zostaje ci przebaczony. Wychodzisz z tej modlitwy i mówisz, należę do Chrystusa. Wiem, że moje imię zapisane jest w Księdze Życia. Jestem dzieckiem Bożym i tego nikt nie zmienia. Ale jakże często nie uświadamiamy ani sobie samym, ani też tym ludziom, którzy przeżyli takie nowozrodzenie, że słuchaj, to jest piękne, ale teraz przed tobą jest cały proces przemiany. To tak jak z fizycznymi narodzinami dziecka. Jeżeli, no trudno powiedzieć, że to jest moment, ale w sumie w stosunku do całego życia to jest moment, to jest chwila, to jest jakiś tam określony czas. Ale rozwój człowieka to proces, który od tego momentu musi nastąpić. I w normalnym, fizycznym świecie jesteśmy tego świadomi. Dlatego staramy się sprawić takie otoczenie maluchowi, który się narodził, aby ten proces jego rozwoju mógł następować. Aby z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, czy z roku na rok, żeby w tej atmosferze, która jest przygotowywana, mógł wzrastać, nabywać coraz to większych sprawności, coraz to większego po prostu świadomości swojego życia. Podobnie z ciałem. No, na temat ciała nie będę poświęcał zbyt wiele czasu, bo przecież niezależnie od tego, jaka religia, jaka rasa czy status, bogaty, biedny, tak naprawdę to bardzo dużo swojemu ciału poświęcamy. I pod każdym względem ciało jest tutaj hołubione dosyć mocno. I dobrze. A dusza? A co dzieje się z naszą duszą? Gdzie chcemy umieścić naszą duszę? Drodzy, co przychodzi ci na myśl, kiedy słyszysz słowo dusza? Ja nie będę chciał robić wielkich rozważań czy wykładów na temat duszy, ale kilka prostych definicji czy spostrzeżeń, którymi się chcę z wami podzielić. Dusza to jest ta sfera naszej istoty, która obejmuje emocje, która obejmuje nasze uczucia. To jest ta sfera naszej duszy, która obejmuje intelekt, a więc zdolność do logicznego myślenia. To wszystko jest dusza. Dusza również jest wolą, obejmuje wolę, czyli zdolność do podejmowania różnego rodzaju wyborów, do podejmowania naszych decyzji. Dusza też w znaczący sposób określa, i tu chciałbym to podkreślić, poczucie tożsamości człowieka. To, za kogo się uważasz, to nie rodzi się w duchu, to jest w twojej duszy. To nawet nie ciało określa tą twoją tożsamość. Chociaż na paszportach robią ci zdjęcia takie już dokładne, w określonej siatce, wzrok, oczy, nos. Ale to dusza określa poczucie naszej tożsamości. Wiecie, niektórzy myślą, że ciało ma tutaj w tym dużo też do powiedzenia. I niektórzy nie lubią swojego ciała, nie lubią swoich kształtów, bo tutaj czegoś za dużo, tam czegoś za mało. A ja spotykam ludzi, którzy naprawdę, przynajmniej w moim odczuciu, mieliby powody, żeby trochę ponarzekać na swoją taką poczucie tożsamości, biorąc pod uwagę ich ciało. A oni z tym się świetnie czują. Dlaczego? Bo ich dusza ten obszar w pełni zaakceptowała. Bo ich dusza po prostu jest usatysfakcjonowana w tym obszarze. A więc poczucie tożsamości człowieka kryje się w duszy. Dalej, poczucie własnej godności. Wiecie, niektórzy ludzie mówią, on nie ma poczucia własnej godności. Jak mógł się tak strasznie poniżyć? No mógł, mogła. Dlatego, że i dusza takiej osoby jest zainfekowana, jest chora, jest coś nie tak z tą duszą. I nie czyn zewnętrzny określa poczucie godności, ale to, co tkwi, co leży u podstawy tego, że do tego czynu czy postawy doszło. A to mieści się w naszej duszy. I dalej chcę podkreślić, i mogę to udowadniać na wiele różnych sposobów, że świadomość sensu naszego życia i celu życia człowieka tkwi w naszej duszy. To w naszej duszy rodzą się właśnie te inicjatywy, pomysły, co robić, dokąd zmierzać, jak osiągać pewne rzeczy, bo tam przecież kryją się nasze emocje. I wtedy mówimy, że ktoś działając tylko na emocjach, to jest taki słomiany zapał. Ale tam są też decyzje, tam jest zdolność logicznego myślenia. I to właśnie daje to poczucie i świadomość sensu i celu życia. Nie mając zdrowej duszy, nie mając uporządkowanej duszy, ta świadomość sensu i celu życia człowieka jest mocno, mocno nadwyrężona. Skoro wiemy już, że dusza poniekąd ma swoją wartość i to wcale nie małą, chciałbym, abyśmy spojrzeli teraz na teksty Bożego Słowa, jak Boże Słowo traktuje naszą duszę i co na jej temat ma nam do powiedzenia. Dusza jest wartością naprawdę nie do przecenienia, bo to przeczytajmy Ewangelię Marka. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszę swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? To jest wartość. Apostoł Paweł mówi, że on musi zwracać też uwagę na to, aby sam innym głosząc Ewangelię, sam nie poniósł straty, nie został odrzucony właśnie w tej sferze, w sferze duszy. A więc jest to bardzo ważne, abyśmy wiedzieli, że Boże Słowo przykłada wielką wagę do duszy człowieka. Popatrzmy na kolejną wartość. Dusza na równi z duchem i ciałem podlegać będzie ocenie w Dniu Pańskim. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5:23. Czytamy: A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc tutaj mamy całość: i duch, i dusza, i ciało mają być zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czy kolejna wartość, czy kolejna wypowiedź, a przecież nie wszystkie tutaj cytuję, tylko kilka wybranych. Stan duszy człowieka decyduje o jakości jego życia. Stąd mój nagłówek: jak się ma twoja dusza? On będzie się pojawiał cały czas tam na górze przez wszystkie wykłady, które mam zamiar tutaj z wami przejść. Stan duszy decyduje o jakości życia. Znacie przecież ten werset. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze ma się twoja dusza. A więc poniekąd zdrowie nasze, powodzenie, satysfakcja z życia właśnie tu mają swoje źródło, jeśli chodzi o duszę. Ochrona duszy człowieka. Wielki SOS. Mając świadomość wartości duszy, możemy uświadamiać sobie wielkość strat, jakie możemy ponieść, jeśli poniesiemy szkodę na naszej duszy. Widzimy, jak wielki, znaczący ma wpływ nasza dusza na jakość naszego życia. Stąd więc uważam, że duszą koniecznie się trzeba zająć. I dzisiaj chciałbym to podkreślić bardzo mocno, gdy będziemy patrzeć na Księgę Nehemiasza. Ja widzę, że Bóg posyła Nehemiasza, czyli dla mnie typ Ducha Świętego. Zresztą imię Nehemiasza powiem, jakie ma znaczenie. Że Bożym zamiarem jest posyła Nehemiasza, posyła Ducha Świętego, aby zajął się moją i twoją duszą. Aby ogarnął to, co ogarnięte być powinno. Być może to jest brzmi na pograniczu jak gdyby herezji, no ale przecież Duch Święty nie musi się zajmować za dużo naszym duchem. On tylko potwierdza naszemu duchowi, że należymy do Boga. I nasz duch się z tym zgadza i cieszymy się i mamy pewność, że należymy do Boga i nasze imiona zapisane. I tego nam nikt nie zabierze. Ale nasza dusza potrzebuje okiełznania, potrzebuje ogarnięcia, potrzebuje wsparcia. I tego wsparcia bardzo często nie znajdzie w nas samych. Dlatego popatrzmy dalej na duszę człowieka. Ja tu chciałbym użyć takiego bardziej komputerowego z zakresu IT języka. Być może niektórzy z was starsi będziecie mieć z tym problem, co ja tutaj mam na myśli, ale młodzi wiedzą, o czym chcę powiedzieć. Bo chcę powiedzieć, że rolą duszy jest to, co czyni system operacyjny w komputerze. Wiecie, w komputerze mamy procesor, który potrafi ogromne ilości zero jedynek przetworzyć w ciągu sekundy. I to idzie w miliony, już może w miliardy na sekundę, wyobraźcie sobie, potrafi przeliczyć te zero jedynki. On tylko 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. No ale co byśmy mieli z takiego komputera, gdybyśmy mieli na niego patrzeć, a tu tylko zero jedynki w jedną, w drugą stronę migają. I weź, pooglądaj sobie, poczytaj, przekaż jakieś zdjęcie. Nic byśmy z tego nie mieli. Dlatego jest potrzebny system operacyjny. A ten system operacyjny, jest ich kilka różnych. System operacyjny jest tym systemem, który komunikuje się z procesorem i wizualizuje, czyli przekazuje to użytkownikowi, co procesor wymyślił. Proste te operacje, które tutaj są w PowerPoincie przedstawiane. Ogromna ilość zer i jedynek. I nikt z nas byśmy z tego nie mieli nic, gdyby tylko te zer i jedynki miały się tu pojawiać. Ale jest system operacyjny i on funkcjonuje. I to jest piękne, ale umożliwia komunikację z duchem, z procesorem. Ale jest narażony ten system operacyjny na wirusy, na różnego rodzaju trojany. Drodzy, to przypomina nam działanie naszej, funkcjonowanie naszej duszy. Przychodzą różnego rodzaju myśli. Ktoś nam coś podpowiada, sami sobie zaczynamy wyobrażać. Zaczyna nas coś niepokoić. Zaczynamy posądzać kogoś o zły zamiar, że coś i tak dalej, i tak dalej. Nasza dusza bardzo łatwo może ulec różnego rodzaju infekcjom. Wiecie, jeśli chodzi o duszę, ona wymaga ochrony. Potrzebny jest taki solidny upgrade, czy service pack, który czasami musi przeczyścić wszystko. Dlatego wielu ludzi, wiecie, jacy dzisiaj specjaliści mają największą wzięcie? Wszyscy psychoanalitycy. Bo tam idzie człowiek do takiego psychoanalityka, a ten mu resetuje całą jego świadomość, próbuje całą duszę ukształtować od nowa. Najpierw go wypytuje o różne rzeczy, a potem resetuje, a potem to stara się ułożyć na nowo. Nasza dusza tego potrzebuje. Czy ja chcę posłać kogoś do psychoanalityka? Absolutnie nie. Ja chcę odesłać do księgi Nehemiasza i tam znajdziemy odpowiedzi. I tam zobaczymy, jak Duch Święty chce dokonać tego właśnie upgrade'u, tego zresetowania czy naprawy naszej duszy. Czasami stosujemy tak, napisane było, takie tymczasowe środki. Jeśli chodzi o naszą duszę, mówimy, dobra, to z tym sobie dam radę. Nie przejmuję się tym, to jest drobiazg. Gdyby wszyscy tak żyli, gdyby tylko to było problemem w zborze, czy w moim życiu, czy w życiu innych ludzi, to nie byłoby żadnego problemu. I w ten sposób sobie załatwiamy jak gdyby tymczasową taką łatkę. Ale jeśli chodzi o nasze komputery, nie wiem jak wy, ale ja nauczyłem się, bo już trochę straciłem różnego rodzaju cennych danych. Nauczyłem się wygospodarować te kilkaset złotych rocznie, aby zapłacić za porządny program antywirusowy, który by chronił skutecznie mój komputer. Dlatego, że szkoda mi tych rzeczy, które sobie zapisuję, które gromadzę w komputerze, żeby mi ktoś, włamując się do mojego komputera z zewnątrz przez sieć, zaczął je niszczyć czy w jakiś sposób blokować. A więc instalujemy antywirusy, firewalle. Na bieżąco sprawdzamy, czy komputer prawidłowo działa. Jakżeż niepokojące zaczyna być wtedy, kiedy zawsze po kliknięciu 3 sekundy program był uruchomiony, a dzisiaj czekam 15 sekund, 20 sekund. I dopiero po przemileniu czegoś tam ten program się otworzył. O, to jest chyba już sygnał, że coś może być na rzeczy. Od razu jesteśmy postawieni w stan alertu, takiego, że trzeba coś działać. Niepokojące symptomy wzmagają naszą czujność. Drodzy, czy podobnie chronisz swoją duszę? Co da człowiek w zamian za swoją duszę? Panie Boże, dawałem kupę pieniędzy, żeby chronić swój komputer, ale o duszy niestety zapomniałem. I dlatego moje życie przebiegało tak, jak przebiegało. No wiesz, jestem tylko człowiekiem. Czy takie wystarczy tłumaczenie w Dniu Pańskim, kiedy czytaliśmy, że mamy w nienaganności zachować ducha, duszę i ciało? Nie wiem, ale obawiam się, że będzie to dosyć tandetne z naszej strony. Więc trzeba poświęcić naszej duszy trochę czasu. A zrobimy to przy pomocy księgi Nehemiasza. Mój czas powoli się kończy, ale jeszcze jeden urywek przekażę. Mianowicie rozpocznę drugi punkt, a więc księga Nehemiasza jako obraz odbudowy duszy. I tu w tym zakresie tło historyczne księgi Nehemiasza to lata 450 do 432 przed Chrystusem. Oczywiście dotyczy, jak już powiedziałem, wydarzeń po niewoli babilońskiej. Popatrzmy na chronologię wydarzeń, które miały miejsce. W latach oczywiście przed Chrystusem, więc nie podaję tutaj dalej ilości lat przed Chrystusem. 606 rok przed Chrystusem. Nebukadnesar uprowadza lud do niewoli. Dalej, 20 lat później, Babilończycy niszczą świątynię w Jerozolimie. W 536 roku, a więc 70 lat po pobytu w niewoli, tak jak zostało to zapowiedziane przez proroków, następuje powrót 50 tysięcy do Jerozolimy. Tak właściwie to Księga Ezdrasza podaje, że to było około 35 tysięcy plus około 15 tysięcy niewolników. W sumie 50 tysięcy osób wróciło do Jerozolimy. Dalej kolejne 20 lat. Do 516 roku. Od 536 do 516 kończą budowę świątyni, odbudowę świątyni. A więc zaraz po przybyciu do Jerozolimy, zaraz po wyjściu na wolność, po odzyskaniu tej wolności, co się dzieje? Ci, którzy są uwolnieni, przystępują do odbudowy świątyni i świątynia po 20 latach zaczyna funkcjonować w pełni, składane są ofiary. To, co symbolicznie pokazuje nam, że została nawiązana społeczność z Bogiem. Duch człowieka został odrestaurowany. Nastąpiło nowozrodzenie. A więc mamy 516 rok. I oto teraz 450 rok przed Chrystusem. Nehemiasz przybywa do Jerozolimy. Zobaczcie, 86 lat ludzie są na wolności. Od 66 lat co najmniej cieszą się, że mogą odprawiać swoje święta, składać ofiary, mieć społeczność z Bogiem. Ale jaki był powód przybycia Nehemiasza do Jerozolimy? Przeczytajmy początkowe wersety księgi Nehemiasza. Słowa Nehemiasza, syna Halkiasza. Gdy w miesiącu Kisle w roku 20 przebywałem w twierdzy Susa, przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie: ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu. I zwróćcie teraz uwagę. W wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jerozolimu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. I to jest ten podstawowy warunek, dla którego Nehemiasz po kilku dniach płaczu, modlitwy, zabiegania wyrusza do Jerozolimy. 86 lat wolności. 66 lat przynajmniej składania ofiar i przebywania przed Bogiem w świątyni. A stan ich życia to wielka bieda i pohańbienie. Wiecie, kiedy to dotarło kiedyś do mnie przez wiele lat, uświadomiłem sobie, że tu jest klucz do rozwiązania wielu problemów człowieka. Człowieka wierzącego. Człowieka nowonarodzonego. Człowieka, który mówi, że modli się i modli się. Który mówi, że czyta Biblię i czyta. Który chodzi na nabożeństwa i chodzi. A jego życie? A jego życie w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Na tym dzisiaj bym zakończył. Część jutro, następnym razem, za tydzień, jak Bóg pozwoli, będę kontynuował. Niektóre rzeczy może jeszcze w wielkim skrócie przypomnę. W każdym razie będziemy kontynuować mniej więcej w tym stylu naszą podróż przez Księgę Nehemiasza. A dzisiaj dziękuję wam za waszą uwagę i cierpliwość i myślę, że pewne myśli pozostają w waszych sercach. Niech Bóg błogosławi. Pastorze.